Druga Księga Królewska. Dokończenie rządów Ochozjasza. Jahwe broni swojej czci. Następnie po śmierci Achaba zbuntował się Moab przeciw Izraelowi. Ochozjasz zaś wypadł przez kratę swej górnej komnaty w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców, mówiąc do nich: idźcie, wywiadujcie się u Beelzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Lecz anioł Jahwe powiedział do Eliasza z Tiszbe: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz im: czyż nie ma Boga w Izraelu, że wyjdziecie wywiadywać się u Beelzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Jahwe: złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. I odszedł Eliasz. Kiedy posłańcy wrócili do Ochozjasza, rzekł do nich: czemu już powróciliście? Odpowiedzieli mu: jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: tak mówi Jahwe, czyż nie ma Boga w Izraelu, że ty polecasz wywiadywać się u Beelzebuba, Boga Ekronu? Dlatego złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. On zaś rzekł do nich: jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciw was i wypowiedział do was te słowa? Odpowiedzieli mu: był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dokoła bioder. Wtedy zawołał: to Eliasz z Tiszbe. Posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł więc on do Eliasza, gdy właśnie przebywał na szczycie góry, i powiedział do niego: mężu Boży, na rozkaz króla zejdź. Odpowiadając, Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. Wtedy król powtórnie wysłał po niego innego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Ten odezwał się i rzekł do niego: mężu Boży, tak rozkazuje król, zejdź natychmiast. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich: jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. A ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. Wtedy król znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy trzeci pięćdziesiątnik przyszedł, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w tych słowach: mężu Boży, niechże życie moje oraz życie tych sług twoich pięćdziesięciu drogie będzie w oczach twoich. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął obydwóch poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich pięćdziesiątkami. Lecz teraz niech życie moje drogie będzie w oczach twoich. Wtedy anioł Jahwe powiedział do Eliasza: zejdź z nim razem, nie bój się go. Eliasz podniósł się i zszedł z nim razem do króla i powiedział do niego: tak mówi Jahwe, ponieważ wysłałeś posłańców, by wywiadywać się u Beelzebuba, Boga Ekronu, czyż nie ma Boga w Izraelu, by szukać jego wyroku? Przeto złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, bo umrzesz na pewno. Umarł więc król według wyroku Jahwe, który Eliasz oznajmił. A brat jego Joram został w jego miejsce królem w drugim roku Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego, bo Ochozjasz nie miał syna. A czyż pozostałe czyny Ochozjasza, których dokonał, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Dzieje Elizeusza. Eliasz tajemniczo odchodzi, Elizeusz jego następcą. Kiedy Jahwe miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza: zostańże tutaj, bo Jahwe posłał mnie aż do Betel. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. Zatem przyszli do Betel. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: czy wiesz, że Jahwe dzisiaj zabiera pana twego wzwyż ponad twą głowę? On zaś odrzekł: również ja to wiem, milczcie. Wtedy powiedział do niego Eliasz: Elizeuszu, zostańże tutaj, bo Jahwe posłał mnie aż do Jerycha. On zaś odrzekł: na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. Weszli więc do Jerycha. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego: czy wiesz, że Jahwe dzisiaj zabiera pana twojego wzwyż ponad twoją głowę? On zaś odpowiedział, również ja to wiem, milczcie. Wtedy rzekł Eliasz do niego, zostańże tutaj, bo Jahwe posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział, na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. I szli dalej razem. A 50 osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprzeciwka z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział, niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł, trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. No Eliasz wśród wichrów wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł, gdzie jest Jahwe, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go sprzeciwka i oświadczyli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu pokłon do ziemi i powiedzieli do niego, oto wśród twoich sług jest 50 dzielnych ludzi. Niechaj pójdą i poszukają Pana twojego, czego nie uniósł duch Jahwe i nie spuścił na jakąś górę lub na jakąś dolinę. Lecz on odpowiedział, nie posyłajcie. A gdy nalegali na niego zbyt mocno, powiedział, poślijcie. Posłali więc 50 mężów, którzy szukali Eliasza 3 dni i nie znaleźli go. Skoro wrócili do niego, gdy przebywał w Jerychu, rzekł do nich, czyż wam nie powiedziałem, nie chodźcie? 2 cuda Elizeusza. Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza, patrz, położenie miasta jest miłe, jak ty, panie mój, widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów. On zaś rzekł, przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli. I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie soli i powiedział, tak mówi Jahwe, uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność. Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy, według słowa, które wypowiedział Elizeusz. Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego zgadliwie, mówiąc do niego, przejdź na łysku, przejdź na łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i w imię Jahwe przeklął ich. Wówczas wypadły z lasu 2 niedźwiedzie i rozszarpały 42 dzieci spośród nich. Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd udał się do Samarii. Wojna Moabska. Joram panuje w Izraelu, 852-841. Joram, syn Achaba, objął władzę nad Izraelem w Samarii w 18 roku Jozafata, króla judzkiego, i królował 12 lat. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe. Jednakże nie tak bardzo, jak jego ojciec i jego matka, ponieważ usunął stelę Baala, którą sporządził jego ojciec. Przylgnął jednak do grzechów, które Jeroboam, syn Nebata, wciągnął Izraela i nie zerwał z nimi. Wyprawa przeciw Moabowi. Mesza, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi izraelskiemu 100 000 owiec i wełny ze 100 000 baranów. Lecz po śmierci Achaba król Moabu zbuntował się przeciwko królowi izraelskiemu. W tym samym czasie król Joram wyszedł z Samarii i dokonywał przeglądu całego Izraela. Podróżując, polecił oświadczyć Jozafatowi królowi judzkiemu. Król Moabu zbuntował się przeciwko mnie. Czy zechcesz wyruszyć ze mną na wojnę przeciw Moabowi? Odpowiedział, wyruszę. Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie. A on jeszcze zapytał, którą drogą wyruszymy? Odpowiedział, drogą przez pustynię Edomu. Zatem wyruszyli w drogę. Król izraelski, król judzki i król Edomu. Kiedy zaś krążyli po drogach 7 dni, zabrakło wody dla wojska obozującego i bydła, które szło za nimi. Wtedy król izraelski zawołał, biada, albowiem Jahwe zwołał tych 3 królów, aby ich wydać w ręce Moabu. Jozafat zaś odrzekł, czy tu nie ma proroka Jahwe, byśmy przez niego mogli zapytać się Jahwe? Odpowiedział jeden ze sług króla izraelskiego. Jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewał wodą ręce Eliasza. Jozafat zaś powiedział, on ma słowo Jahwe. Więc król izraelski, Jozafat i król Edomu poszli do niego. Elizeusz zaś rzekł do króla izraelskiego, cóż ja mam do ciebie, a ty do mnie? Idź do proroków ojca twego i do proroków twojej matki. Odpowiedział mu król Izraela, nie. Czy Jahwe zwołał tych 3 królów, aby ich wydać w ręce Moabu? Elizeusz odrzekł, na życie Jahwe zastępów, przed którego obliczem stoję, gdybym nie miał względu na Jozafata, króla judzkiego, to ani bym na ciebie nie zważał, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak przyprowadźcie mi harfiarza. Kiedy zaś harfiarz grał na strunach, spoczęła na nim ręka Jahwe i powiedział, tak mówi Jahwe, wykopcie w tym wąwozie rowy obok rowów, bo tak mówi Jahwe, nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecież wąwóz ten napełni się wodą i pić będziecie wy, wasze stada i wasze bydło. A jeszcze to mało w oczach Jahwe, wyda bowiem Moab w ręce wasze. Zburzycie wszystkie miasta obwarowane i wszystkie znaczniejsze miasta. Wytniecie wszystkie drzewa użyteczne, zasypiecie wszystkie źródła wód. Wszystkie zaś pola uprawne spustoszycie, narzucając kamieni. Rano więc, w porze składania ofiar z pokarmów, oto napłynęła woda drogą od strony domu, tak iż okolica wypełniła się wodą. Kiedy wszyscy Moabici dowiedzieli się, że królowie wyruszyli, aby stoczyć z nimi bitwę, zwołali wszystkich zdolnych do noszenia broni i stanęli na granicy. Kiedy rano wstali, kiedy słońce rozbłysło nad wodami, Moabici ujrzeli z oddali wodę czerwoną jak krew. Powiedzieli więc, to krew. Z pewnością królowie wycinali się nawzajem, uderzywszy jeden na drugiego. A teraz pójdziemy po łupy Moabie. Kiedy przyszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali i uderzyli na Moabitów, tak iż ci przed nimi rzucili się do ucieczki. Oni zaś szli naprzód i bili Moabitów. Zburzyli miasta. Każdy rzucał kamienie na wszelkie pola uprawne, aby je nimi pokryć. Zasypali wszystkie źródła wody. Wycięli wszelkie drzewa użyteczne. Wreszcie pozostało tylko Kir Hareszet. Osaczyli je procarze i zaczęli na nie miotać kamienie. Kiedy król Moabu ujrzał, że nie może sprostać bitwie, wziął ze sobą 700 mężów dobywających miecza, aby przebić się do króla Edomu, lecz nie zdołał. Wtedy wziął syna swego pierworodnego, który miał po nim panować, i złożył go jako ofiarę całopalną na murze. Wówczas wielkie oburzenie ogarnęło Izraelitów, tak iż odeszli od niego i wrócili do swojego kraju. Cuda Elizeusza. Oliwa wdowy. Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków wołała do Elizeusza tymi słowami. Twój sługa, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że twój sługa bał się Jahwe. Lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać sobie 2 moich dzieci na niewolników. Elizeusz zaś rzekł do niej. Co mógłbym uczynić dla ciebie? Wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu. Odpowiedziała, służebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy. On zaś rzekł, idź, pożycz sobie naczynia z zewnątrz od wszystkich sąsiadów twoich, naczynia puste, tylko nie żądaj zbyt mało. Następnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sobą i za synami i będziesz nalewała do tych wszystkich naczyń, a wypełnione odstawisz. Odeszła więc od niego i postąpiła w ten sposób. Następnie zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej donosili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły się naczynia, rzekła do syna swego, przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej, już nie ma naczyń. Wtedy oliwa przestała płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który powiedział, idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług, zresztę zaś żyjcie ty i twoi synowie. Elizeusz i Szunemitka. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. I więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. Powiedział do Gehaziego, swojego sługi: zawołaj tę Szunemitkę. Zawołał ją i stanęła przed nim. Rzekł do niego: proszę, powiedz jej, oto podjęłaś dla nas te wszystkie starania. Co można uczynić dla ciebie? Czy można przemówić słowo za tobą do króla lub do dowódcy wojska? Odpowiedziała: ja mieszkam pośród swego ludu. Mówił dalej: co więc można uczynić dla niej? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Odpowiedziała: ach, mężu Boży, panie mój, nie oszukuj służebnicy twojej. Potem kobieta poczęła i urodziła syna o tej samej porze po roku, jak jej zapowiedział Elizeusz. Chłopiec dorastał. Pewnego dnia wyszedł do swego ojca, do żniwiarzy, i odezwał się do ojca: moja głowa, moja głowa. On zaś rozkazał słudze: zabierz go do matki. Zabrał go i zaprowadził do jego matki. Pozostał on na jej kolanach aż do południa i umarł. Wtedy weszła i położyła go na łóżku męża Bożego, zamknęła za sobą drzwi i wyszła. Zawołała swojego męża, mówiąc: przyślij mi, proszę, jednego ze sług z jedną oślicą. Pobiegnę do męża Bożego i wrócę. Odpowiedział: czemu wyruszasz do niego dzisiaj? Nie ma ani nowił, ani szabatu. Odrzekła: bądź spokojny. Osiodłała oślicę i rzekła do sługi swego: prowadź, idź, nie zatrzymuj mnie w drodze, aż ci rozkażę. Wyruszyła i dotarła do męża Bożego na górze Karmel. Kiedy mąż Boży ujrzał ją z daleka, rzekł do sługi swego Gehaziego: oto owa Szunemitka. Teraz więc biegnijże na jej spotkanie i zapytaj ją, czy dobrze ci się powodzi, czy powodzi się twojemu mężowi, czy powodzi się twojemu dziecku. Odpowiedziała: powodzi się. Kiedy przyszła do męża Bożego na górę, ujęła go za nogi, a Gehazi zbliżył się, żeby ją odsunąć. Lecz mąż Boży powiedział: zostaw ją, bo dusza jej w smutku pogrążona, a Jahwe ukrył przede mną i nie oznajmił mi. Ona zaś rzekła: czy ja prosiłam pana mojego syna? Czyż nie powiedziałam: nie oszukuj mnie? Wtedy Elizeusz powiedział Gehaziemu: przepasz biodra, weź laskę moją w dłoń i idź. Jeżeli spotkasz kogo, nie pozdrawiaj go, a jeżeli kto ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. I położysz laskę moją na chłopcu. Lecz matka chłopca rzekła: na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. Wtedy Elizeusz wstał i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na chłopcu, lecz nie było ani głosu, ani znaku życia. Gehazi więc wrócił do niego i oznajmił mu, mówiąc: chłopiec się nie obudził. Elizeusz wszedł do domu, a oto chłopiec leżał martwy na jego własnym łóżku. Szedł, zamknął drzwi za sobą i za nim i modlił się do Jahwe. Następnie wszedł na łóżko, rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach, dłonie swoje na jego dłoniach i pochylony nad nim pozostawał tak, iż się ciało chłopca rozgrzało. Znowu chodził po domu tam i z powrotem, wchodził na łóżko i pochylał się nad nim. Wtedy chłopiec ziewnął 7 razy i otworzył oczy. On zaś zawołał Gehaziego, mówiąc: zawołaj tę Szunemitkę. Kiedy ją zawołał, a przyszła do niego, powiedział: zabierz twojego syna. Weszła, upadła do jego stóp i oddała mu pokłon aż do ziemi. Następnie zabrała swojego syna i odeszła. Zatruta strawa. Elizeusz wrócił do Gilgal, podczas gdy głód był w kraju. Gdy uczniowie proroków siedzieli przed nim, rzekł do sługi swego: staw wielki kocioł i ugotuj polewkę dla uczniów prorockich. Jeden zaś wyszedł na pole, aby nazbierać jarzyn. znalazł dziką roślinę i narwał z niej pnączy dzikich kolokwint, napełniając nimi swój płaszcz. Wrócił i pokrajał je do kotła z polewką przez nieświadomość. Następnie podał ludziom do spożycia. Gdy tylko skosztowali polewki, krzyknęli: śmierć jest w kotle, mężu Boży, i nie mogli jeść. On zaś powiedział: przynieście więc mąki. I wrzucił do kotła, mówiąc: rozlej ludziom i niech jedzą. I już nie było nic trującego w kotle. Rozmnożenie chleba. Pewien człowiek przyszedł z Baal Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleba z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom, niech jedzą, bo tak mówi Jahwe, nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nim, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Jahwe. Uzdrowienie Naamana. Naaman, wódz wojska króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Jahwe spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Podczas napadu kiedyś gromady Syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: o, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król syryjski odpowiedział: wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając ze sobą 10 talentów srebra, 6000 syklów złota i 10 ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Więc Naaman przyjechał swymi końmi, powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednie i staniesz się czyste. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Boga swego Jahwe, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Jahwe, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Jahwe. To jedynie niech Jahwe przebaczy twojemu słudze. Kiedy pan mój wchodzi do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu. Wtedy ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimona, podczas gdy on oddaje pokłon. Tę jedynie czynność niech Jahwe przebaczy temu słudze. On zaś odpowiedział mu, idź w pokoju. Kiedy odszedł od niego szmat drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, powiedział sobie, oto mój pan oszczędził tego Syryjczyka Naamana, nie przyjmując od niego rzeczy, które przyniósł. Na życie Jahwe, pobiegnę za nim i wezmę od niego cośkolwiek. I pobiegł Gehazi za Naamanem. Kiedy Naaman ujrzał, że biegnie za nim, wyskoczył z wozu na jego spotkanie i powiedział, czy wszystko jest dobrze? Odpowiedział, dobrze. Pan mój polecił mi powiedzieć, w tej oto chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z góry Efraima, uczniowie proroków. Daj mi proszę jeden talent srebra i dwa ubrania zamienne. Odpowiedział Naaman, racz przyjąć dwa talenty. Nalegał na niego, zawiązał dwa talenty srebra w dwóch workach, do tego dwa ubrania zamienne. Wręczył dwom swoim sługom, którzy je nieśli przed nim. Kiedy przyszedł do Ofelu, Gehazi odebrał te rzeczy z ich rąk i ułożył w domu. Następnie odprawił mężów, którzy odeszli. Sam zaś poszedł i stawił się przed swoim panem, a Elizeusz zapytał go, skąd ty idziesz, Gehazi? Odparł, sługa twój nigdzie nie chodził. Lecz on powiedział do niego, nie, serce moje ci towarzyszyło, kiedy ktoś odwrócił się na wozie swoim na twoje spotkanie. Czy teraz jest czas brać srebro, aby nabywać ubrania, drzewa oliwne, winnice, drobne i duże bydło, niewolników i niewolnice? A trąd Naamana przygnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Gehazi więc oddalił się od niego, biały od trądu jak śnieg. Odnaleziona siekiera. Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza, oto miejsce, w którym my z tobą mieszkamy, jest za ciasne dla nas. Chcemy iść nad Jordan, niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Odpowiedział, idźcie. Ktoś odezwał się, racz, proszę, iść razem ze sługami twoimi. Odpowiedział, pójdę i poszedł z nimi. Przyszedłszy nad Jordan, ścinali drzewa. Wówczas jednemu przy ścinaniu pnia siekiera wpadła do wody i zawołał, ach, panie, i to jeszcze pożyczona. Lecz mąż Boży zapytał, gdzie upadła? On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. I powiedział, wyjmij ją sobie. On zaś, wyciągnąwszy rękę, chwycił ją. Wojny syryjskie. Elizeusz bierze do niewoli oddział syryjski. Król syryjski był w wojnie z Izraelem. Odbył naradę ze swoimi sługami, oświadczając, że chce rozbić obóz na pewnym określonym miejscu. Wtedy mąż Boży polecił powiedzieć królowi izraelskiemu, strzeż się przechodzić przez owo miejsce, bo tamtędy schodzą Syryjczycy. Król izraelski posłał mężów na owo miejsce, któremu wskazał mąż Boży i przed którym go ostrzegł i miał się na baczności. Tak było nie raz, nie dwa. Przeraziło się serce króla syryjskiego z powodu tej sprawy. Zwołał więc sługi swoje i zapytał ich, czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim? Odpowiedział mu jeden ze sług jego, nie, panie mój królu, to Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym. A on odpowiedział, idźcie i zobaczcie, gdzie on się znajduje, a ja każę go ująć. Doniesiono mu, oto jest w Dotan. Wtedy wysłał tam konie, rdwany i silny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i otoczyli miasto. Kiedy sługa męża Bożego wstał rano i wyszedł, oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego, ach panie, jakże postąpimy? Odpowiedział, nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Potem Elizeusz modlił się tymi słowami, Jahwe, racz otworzyć oczy jego, aby widział. Jahwe otworzył oczy sługi, a on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Kiedy Syryjczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Jahwe tymi słowami. Dotknij proszę tych ludzi ślepotą. I dotknął ich Jahwe ślepotą według prośby Elizeusza. Wtedy Elizeusz odezwał się do nich. To nie ta droga, to nie to miasto. Chodźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. i zaprowadził ich do Samarii. Kiedy weszli do Samarii, Elizeusz powiedział: Jahwe, otwórz im oczy, aby widzieli. Jahwe otworzył im oczy i widzieli, że byli właśnie w pośrodku Samarii. Jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział do Elizeusza: Czy mam ich zabić, mój ojcze? Odpowiedział: Nie zabijaj. Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Daj im chleba i wody, aby jedli i pili, a następnie wrócili do swego pana. Więc zgotował im wielką ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich i odeszli do swojego pana. Odtąd już oddziały Syryjczyków nie wpadały do kraju Izraela. Głód w oblężonej Samarii. Potem Ben-Hadad, król syryjski, ściągnął całe swoje wojsko, wyruszył i oblegał Samarię. Powstał zatem wielki głód w Samarii, bo to nieprzyjaciele oblegali ją tak, iż głowa osła kosztowała 80 srebrnych syklów, a ćwiartka kaba dzikiej cebuli 5 syklów srebra. Kiedy król izraelski przechodził po murze, pewna kobieta zawołała do niego: Wspomóż mnie, panie mój królu. Odpowiedział: Jahwe ciebie nie wspomaga. Z czego ja mam ciebie wspomóc? Czy sklepiska lub tłoczni? Następnie król rzekł do niej: Co tobie jest? Powiedziała: Ta oto kobieta powiedziała mi: Daj mi twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaś syna zjemy jutro. Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Dnia następnego powiedziałam do niej: Daj twego syna, żebyśmy go zjadły. Lecz ona ukryła swojego syna. Kiedy król usłyszał słowa kobiety, rozdarł swoje szaty. Gdy zaś przechadzał się po murze, lud widział, że pod spodem nosił wór na swoim ciele. Oświadczył wtedy: To niech mi uczyni Bóg i tamto dorzuci, jeżeli głowa Elizeusza, syna Szafata, pozostanie na nim jeszcze dzisiaj. Koniec próby. Kiedy Elizeusz siedział w swoim domu, a starszyzna siedziała razem z nim, król wysłał przed sobą człowieka. Lecz zanim posłaniec wszedł do Elizeusza, ten odezwał się do starszyzny. Czy widzicie, że ten syn zabójcy posłał kogoś po moją głowę? Uważajcie, w chwili, gdy posłaniec będzie wchodził, zamknijcie drzwi i powstrzymajcie go nimi. Czyż za nim nie słychać odgłosów kroków jego pana? Gdy jeszcze rozmawiał z nimi, oto król przystąpił do niego i powiedział: Patrz, to nieszczęście pochodzi od Jahwe. Dlaczego mam jeszcze nadzieję pokładać w Jahwe?